Wampir z Kambodży. Zabójstwo Jolanty Tchórz. Jolanta Tchórz była pełną życia studentką pedagogiki specjalnej na Lubelskim Uniwersytecie. Niefortunny zbieg okoliczności sprawił, że znalazła się w nieodpowiednim miejscu o niewłaściwej porze. Zginęła wieczorem 22 stycznia 1991 roku. Sprawca śmierci dziewczyny do dziś pozostał bezkarny. Ostatnia droga. We wtorek 22 stycznia 1991 roku Jolanta Tchórz, studentka pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, na skrawku papieru napisała wiadomość do swoich współlokatorek z pokoju w akademiku Helios. Poinformowała je, że będzie u Doroty i wróci wieczorem. Choć nie była typem imprezowiczki, od czasu do czasu lubiła poplotkować z koleżankami. Tak było i tym razem. Późnym popołudniem wyszła do swojej przyjaciółki mieszkającej w bloku przy ulicy Leszka Czarnego. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Dziewczyny wspominały m.in. udanego Sylwestra. W pewnym momencie Jolanta stwierdziła, że musi się zbierać. Mówiła, że jest zmęczona, dlatego chce jak najszybciej położyć się spać. Dodatkowo była pewna, że współlokatorka już odczytała pozostawiony liścik. Słowna 23-latka nie chciała nikogo martwić swoją przedłużającą się nieobecnością. Pożegnała się z przyjaciółką i poszła w kierunku internatu. Robiło się coraz później, a Jolanta nie wróciła do akademika. Blok, w którym mieszkała Dorota, nie mieścił się zbyt daleko. Spacer nie powinien zająć studentce dłużej niż 15-20 minut. Mimo wszystko współlokatorka próbowała to wytłumaczyć. Założyła, że koleżanka pochłonięta rozmową po prostu nie zerknęła na zegarek albo postanowiła zostać na noc. Niestety, rankiem 23-latki nadal nie było w pokoju. Wówczas mieszkające z nią dziewczyny nabrały pewności, że musiało się stać coś złego. Zadzwoniły do Doroty z pytaniem, czy Jola jest u niej. Ta odpowiedziała, że była, lecz wyszła poprzedniego dnia, około 21:00. O niepokojącym fakcie poinformowano portierkę, kolegów z akademika oraz rodzinę Joli. W końcu ojciec dziewczyny zgłosił zaginięcie córki na policję. Służby wszczęły standardową procedurę. Policjanci sprawdzali szpitale i rozmawiali ze studentami. Nikt nie wiedział, gdzie jest Jola i nie miał pojęcia, gdzie mogłaby być. Przeczesywano zarośla, piwnice, kanały ciepłownicze i garaże. Funkcjonariusze szybko wykluczyli to, iż dziewczyna, nie powiadamiając nikogo, oddaliła się w nieznanym kierunku. Jola była odpowiedzialna. Takie zachowanie do niej nie pasowało. Mundurowi sądzili, że sprawa niedługo się rozwiąże. Przecież w Lublinie niemal codziennie zgłaszanych jest kilka zaginięć, a większość z tych historii szybko kończy się szczęśliwie. Ich optymizm zaczęły jednak burzyć wiadomości, które zdobywali, rozmawiając z kolejnymi mieszkańcami. Okazało się, że w parku między akademikiem a uniwersytetem dochodziło do podejrzanych zdarzeń. Ten teren zielony miejscowi nazywali Kambodżą. Wieczorem i w nocy wielu studentów bało się tędy przechodzić. Mówiono, że grasują tu dziwni ludzie, zboczeńcy, często ekshibicjoniści. W 1990 roku jeden z szemranych typów miał zaczepić studentkę. Ledwo co zdołała się od niego uwolnić, gdy po chwili zaatakował ją kolejny. Do zdarzeń nie dochodziło tylko w parku, ale także najbliższej okolicy. Policja regularnie przyjmowała meldunki od zaniepokojonych lokatorów. Mimo to skala zjawiska nie malała. Mając na uwadze tę kwestię i brak kontaktu z dziewczyną, zaczęto przypuszczać, że Jolantę zamordowano. O tym, że córka nie żyje, był przekonany także ojciec Joli. Znał ją doskonale i wiedział, że zawsze mówiła, dokąd się wybiera i o której wróci. Najczarniejszy scenariusz potwierdził się kilka dni później. 28 stycznia znaleziono zwłoki studentki. Atak wampira. Podczas przeszukania miasteczka uniwersyteckiego policjanci natknęli się na odpryski kości, ślady krwi i zakrwawioną chusteczkę do nosa. Po południu znaleziono ciało Jolanty Tchórz. Częściowo roznegliżowane zwłoki znajdowały się na zakrzaczonym terenie nieczynnej już strzelnicy wojskowej, między ulicami Lesława Pagi a Czwartaków. Zwłoki były przykryte kawałkami papy i przysypane śniegiem. Liczne siniaki nie przerażały tak bardzo jak widoczne gołym okiem ubytki w dolnej i górnej wardze. Jolanta oprócz jesionki miała na sobie podkoszulkę, brązowy sweter i czarną spódnicę. Nie miała butów, majtek ani rajstop. Miseczki biustonosza były podciągnięte powyżej piersi. Oględziny miejsca zbrodni utrudniały złe warunki atmosferyczne. Traf chciał, że pod koniec stycznia w Lublinie obficie sypał śnieg. Śledczy przekonani, iż ciało zostało przeniesione, próbowali sprawdzić, czy po drodze nie pozostawiono ważnych tropów. Do roztapiania śniegu używali dmuchaw emitujących ciepłe powietrze. W wyniku sekcji stwierdzono, że przyczyną zgonu studentki były rozległe obrażenia mózgu. Określono, że dziewczynie zadano kilka silnych ciosów tępym narzędziem, być może kluczem do kół. Jola miała otarcia na skórka na czole, krwawe wylewy wokół pach i połamane paznokcie na palcach wskazującym i środkowym. Wyskrobiny spod innych przypominały krew. Dziewczyna najpewniej walczyła ze swoim oprawcą. Przez kilka godzin po zabójstwie ciało spoczywało na plecach. Potem zostało odwrócone twarzą do ziemi. W takiej pozycji je znaleziono. O tym, że zwłoki odwrócono, świadczyły plamy opadowe na części grzbietowej. Biegli nie rozstrzygnęli jednoznacznie, czy studentkę zgwałcono. W pochwie nie było śladów nasienia, ale o ewentualnej możliwości odbycia stosunku świadczyły m.in. mechaniczne uszkodzenia strefy intymnej i zabrudzenia na udach. Ciało wniesiono przez wyrwę w ogrodzeniu z siatki drucianej. Jak to się stało, że sprawca pozostał niezauważony? Wbrew pozorom nie było to trudne. Mała gęstość zabudowy i zaniedbanie terenów sprzyjały skutecznemu ukryciu makabry. Niedaleko zwłok leżała torba z dość nietypową zawartością, przypominającą zestaw zawodowego złodzieja. Wypełniono ją pilnikami do metalu, zamkami do drzwi, rękawicami, gwoździami i innymi drobniejszymi narzędziami. Na torbie były widoczne brunatne ślady, podobne do krwi. Mimo dużych nadziei pokładanych w znalezisku i zabezpieczeniu odcisków palców, ostatecznie uznano, że torby nie podrzucił zabójca Jolanty. Atmosfera strachu. Na mieszkańców Lublina padł blady strach, a policja rozpoczęła gorączkowe poszukiwania mordercy. Sprawę zabójstwa studentki próbowano łączyć m.in. z brutalnym gwałtem na Czechowie w 1989 roku. Na próżno. Psychoza narastała. Zwłaszcza kobiety masowo obawiały się wychodzenia nocą z domu. W Kurierze Lubelskim opisano historię mężczyzny, który zaalarmował policję o przeszłodobowej nieobecności żony. Był przekonany, że stało się coś złego. Mundurowi, mając na uwadze, iż kobieta być może padła kolejną ofiarą przestępcy, rozpoczęli szeroko zakrojone poszukiwania. Jak się okazało, przyczyna jej nieobecności była prozaiczna. Spotkała znajomego z dawnych lat i straciła poczucie czasu. Przez chwilę rozważano scenariusz, że zabójstwo studentki to zemsta, zaplanowana i wykonana przez wrogów dziewczyny. Lecz ten trop szybko porzucono. Jolanta była skromna i skryta, w miarę możliwości starała się nie wchodzić w konflikty. Chciała pracować z osobami upośledzonymi umysłowo, należała do katolickiej wspólnoty Wiara i Światło. Dlaczego ktoś miałby chcieć ją zabić? Z grona podejrzewanych wykluczono byłego partnera studentki i pracownika uniwersytetu. W portretach pamięciowych określono, że zabójca był krępej budowy ciała. Miał nie więcej niż 30 lat i 170 cm wzrostu, charakterystyczny kaczy chód i ciemne, krótkie włosy, częściowo sterczące na boki. Nosił dżinsową kurtkę. Rysopis był wynikiem połączenia zabójstwa Jolanty z napaściami na inne studentki. Jedną z nich, idącą wraz ze znajomą, zaczepił obcy mężczyzna. Złapał ją za nogę i popchnął tak, że się przewróciła. Druga z dziewczyn zaczęła krzyczeć. Napastnik odszedł. Kilkadziesiąt minut później ktoś zaszedł drogę trzem koleżankom i złożył im niemoralną propozycję. Między zboczeńcem a kobietami doszło do szarpaniny. Spłoszył go krzyk. Oddalił się w głąb zachodniej części parku, gdzie około pół godziny później zaatakowano Jolantę. Prawdopodobnie mordercę widziały też dwie studentki ekonomii, które wyszły pobiegać. Być może nie były to jedyne ataki tego wieczoru. Śliska dłoń. Biegli kreślili wizję, iż sprawca może być chory psychicznie w wyniku uszkodzenia płata czołowego i nie potrafi kontrolować swoich zachowań, gdyż działa pod wpływem narkotyków lub alkoholu. Stwierdzono, że na pewno jest prymitywny i agresywny, ma niską kulturę osobistą. Być może był w nieudanym związku małżeńskim. Jednymi z najistotniejszych zeznań wydawały się te przedstawione przez Jana K., muzyka na ręcie, który prowadził zajęcia w zespole pieśni i tańca na UMCS-ie. Pan Jan poznał mężczyznę z portretu pamięciowego opublikowanego w prasie. W dniu zaginięcia Joli w pobliżu uniwersytetu spotkał faceta, który na siłę chciał zagaić rozmowę. Mówił w dość charakterystyczny sposób i nietypowo się poruszał. Pożegnali się przed wejściem do akademickiego ośrodka sportu. Moment, w którym podali sobie rękę, muzyk zapamiętał doskonale. Tajemniczy gość miał obślizgłą, mocno spoconą dłoń. Sprawa została umorzona. W połowie 1994 roku, kiedy na Pomorzu zatrzymano Leszka Pękalskiego, pojawiła się nadzieja na rozwiązanie zagadki. Wampir z Bytowa stwierdził, że mordował w różnych częściach kraju, ponieważ lubił podróżować pociągami. Podawał szczegóły zbrodni, które według śledczych mógł znać tylko morderca. Wkrótce zaczęto wiązać go z zabójstwem w Lublinie. Droga donikąd. Pękalski mówił, że zabił młodą kobietę w pobliżu domów akademickich, jednak nie pamięta, w jakim to było mieście. Twierdził, że przed zabójstwem zaczepił elegancko ubranego mężczyznę z teczką w typie aktówki. Rzekomo zabójstwa miał dokonać w parku w pobliżu ruchliwej ulicy. Do ataku użył żelaznej rurki, którą znalazł w okolicy. Zwłoki przeciągał dwa razy, gdyż stwierdził, że pierwsze miejsce było niedostatecznie bezpieczne. Ciało wlógł przez dziurę w ogrodzeniu. Wielu głównych świadków rozpoznało Pękalskiego. Niektórzy mówili o dużym prawdopodobieństwie, inni byli pewni, jednak zaznaczali, iż wówczas mężczyzna był nieco szczuplejszy. Janka nie miał wątpliwości. Według niego zgadzało się wszystko. Sposób chodzenia, głos, wzrost i to, jak podawał rękę. Wampira rozpoznał też profesor Akademii Medycznej w Lublinie, który 24 stycznia, czyli dwa dni po morderstwie, miał z nim jechać autobusem miejskim. Mówił, że Pękalski miał kilkudniowy zarost, był niechlujnie ubrany i brudny. Najpierw przyznający się do zbrodni Pękalski ostatecznie wszystko odwołał. Pomimo to oskarżono go o 17 zabójstw, w tym pozbawienie życia Jolanty Tchórz. Za oskarżeniem przemawiał rezultat badań Centralnego Laboratorium Kryminalistyki KGP. Analiza wykazała zbieżność cech w przypadku włosów znalezionych na odzieży ofiary i tych pobranych z głowy Pękalskiego. Końcowo został prawomocnie oczyszczony z zarzutu zabójstwa studentki. Uznano, że oprócz zeznań nie istnieją bezpośrednie i obiektywne dowody potwierdzające udział Leszka Pękalskiego w tej zbrodni. Sąd Okręgowy w Słupsku w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że analizując wyjaśnienia Leszka Pękalskiego, nie sposób nie odnieść wrażenia, iż bez większego przekonania przyznawał się do zabójstwa w Lublinie, a nawet wskazywał zrozumianą chwiejność. Raz potwierdzał, że dokonał napadu na dziewczynę, a innym razem zaprzeczał, że kiedykolwiek był w tym mieście. Promyk nadziei na wykrycie i skazanie winnego zgasł. Od zabójstwa Jolanty Tchórz minęło ponad 30 lat, a my nadal nie wiemy, kto zabrał młodej dziewczynie najcenniejszy dar – życie. Czy Leszek Pękalski rzeczywiście nie miał nic wspólnego ze śmiercią studentki? Mimo upływu czasu sprawa zabójstwa 23-latki nadal rodzi więcej pytań niż odpowiedzi.